Kolejny nocny atak Izraela na przedmieściach Bejrutu. Celem było zlikwidowanie terrorysty, który kierował operacjami Hamasu. W faktach także ocena sprawowania przez Polskę rotacyjnej prezydencji w Unii Europejskiej. Minęły 3 miesiące. Odliczamy również dni do Wielkanocy. Jak się okazuje, Polacy coraz chętniej spędzają świąteczne dni w hotelach. Izraelska armia poinformowała, że w nocy z poniedziałku na wtorek zaatakowała bojownika Hezbollahu w południowych przedmieściach Bejrutu. Przypomnijmy, kilka dni wcześniej również przeprowadziła tam atak. Miał on na celu zlikwidowanie terrorysty Hezbollahu, który niedawno kierował operacjami Hamasu i pomagał im w planowaniu znaczącego i nieuchronnego ataku terrorystycznego na izraelskich cywilów, dodała armia w oświadczeniu. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na świadków, nad libańską stolicą słychać było nisko latające samoloty, a głośne eksplozje rozległy się w całym mieście. Polskie władze podsumowały pierwsze 3 miesiące sprawowania rotacyjnej prezydencji w Unii Europejskiej. Oczywiście pozytywnie. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino, zwróciła jednak uwagę na wpływ kampanii prezydenckiej.
Polska prezydencja zrezygnowała z organizowania w Polsce nieformalnych, prestiżowych szczytów. Z moich informacji wynika, że chodzi o to, żeby nie dawać pola prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który musiałby być także gospodarzem takiego szczytu i mógłby na tym zyskać wizerunkowo. Także w związku z wyborami w Polsce negocjacje z Ukrainą w sprawie nowej umowy handlowej prowadzone są w zaciszu gabinetów, a umowa ta będzie dotyczyć nowych kwot i zabezpieczeń dla takich wrażliwych dla polskich rolników artykułów jak zboże, jaja, drób czy cukier. Jak usłyszałam nieoficjalnie, rezultaty tych negocjacji mają być ogłoszone po drugiej turze wyborów w Polsce, a więc między 1 a 5 czerwca, gdy wygasa obecna umowa. Chodzi o to, żeby ewentualne ustępstwa nie wywołały gwałtownych sprzeciwów rolników w Polsce, co mogłaby wykorzystać opozycja.
Aktualny obraz faktów.
Kamizelki nożoodporne od lipca pojawią się we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce. Zakłada to projekt zarządzania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego dotarł dziennikarz RMF FM. Szczegóły zebrał Michał Dobrołowicz.
To zamówienie ma dotyczyć kilku tysięcy kamizelek dla wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, których w całej Polsce jest ponad 1,5 tysiąca. Wiceminister zdrowia Marek Kos potwierdza, że trwają ustalenia, jaki dokładnie model kamizelek nożoodpornych ma zostać zamówiony.
Z jakiego materiału? Ostatnio nawet pojawiły się słowa dotyczące jakiego koloru nawet. Na pewno to ustalimy. Jest jeszcze marzec. Liczę, że, bo to jest bardzo ważna rzecz, że na 1 lipca będzie obowiązywać.
Będę sprawdzał, czy tak faktycznie się wydarzy. Ta zmiana to konsekwencja przede wszystkim śmiertelnego ataku nożem na ratownika medycznego, do którego pod koniec stycznia doszło w Siedlcach na Mazowszu.
Każdy pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego to strata dla przyrody, stwierdził dyrektor parku Artur Wiatr. W niedzielę w pobliżu miejscowości Krasny Bór w Podlaskiem spłonęło blisko 90 hektarów traw i trzcinowisk.
To turzycowiska i szuwar trzcinowy. Siedliska ważne, wszystko co jest w parku jest bardzo ważne dla przyrody. To cenne miejsce występowania takich gatunków jak wodniczka, to jest gatunek globalnie zagrożony. Dubet, to kropiatka, to derkacz, to podróżniczek, to żuraw, błotniak łąkowy, błotniak stawowy. No wszystkie gatunki ważne dla Doliny Biebrzy, dla tego typu ekosystemu. Cały czas trąbimy na okrągło. Nie wypalajmy traw, nie wypalajmy nieużytków. To nie służy nikomu, niczemu. A tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, to też Państwo doskonale widzicie, że było zagrożenie bezpośrednie, prawda, tutaj dla zagród gospodarstw.
W akcji gaszenia terenów parku wzięło udział 126 strażaków. Już ponad połowa miejsc na święta wielkanocne pod Tatrami została zarezerwowana. Polacy coraz częściej spędzają świąteczne dni w hotelach, przyznają Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i Wiktor Wróbel, dyrektor największego hotelu w Zakopanem.
Wydaje się na ten moment, że mamy znacząco przekroczone takie 60% średniego obłożenia na święta. Będzie te świąteczne śniadanie, będzie może jakieś malowanie jajek, będą koszyczki, będzie może wspólna wyprawa na święcenie pokarmów. Tego typu rzeczy są bardzo poszukiwane.
Oczywiście nie jesteśmy w zaciszu domu, ale jesteśmy w ładnym obiekcie, w pięknym miejscu, jakim jest Zakopane, Podhale, otoczeni piękną przyrodą, w absolutnie świątecznej atmosferze ozdób, pisanek, dzieciaki mają co robić, jest święconka i jest pyszne polskie jedzenie, zawsze jest pyszne, a na święta dbamy o to, żeby było jeszcze pyszniejsze.
Do Wielkanocy równe 19 dni. Dociera do turniejowych ćwierćfinałów czy półfinałów, ale w finale nie grała od miesięcy. Iga Świątek musi odnaleźć się w nowej tenisowej sytuacji. O oczekiwaniach związanych z naszą tenisistką i o jej aktualnej formie Patryk Serwański rozmawiał z Adamem Romerem z magazynu Tennis Club. Nie zabrakło także pytania o czekającego na wygranie setnego turnieju Nowaka Dziokowicza.
Zakończył się ten moment sezonu w świecie tenisa, w którym zawodnicy, zawodniczki są w Stanach Zjednoczonych, grają na kortach twardych. Iga Świątek, nie możemy powiedzieć, żeby ona w tym roku miała kiepskie wyniki, ale mam takie nieodparte wrażenie, że jednak nie wszystko działa tak, jak powinno i zastanawiam się, czy nasze oczekiwania są zbyt duże po świetnych ostatnich latach, czy jednak twoim zdaniem coś tutaj po prostu rzeczywiście przestało do końca grać. A przypomnę, tylko mówimy o zawodniczce, która jak w tym roku odpada z turniejów, to w półfinale, w ćwierćfinale nie było żadnej spektakularnej wpadki, ale mimo to mam wrażenie, że wszyscy się zastanawiamy, co też dzieje się z Igą Świątek.
Chyba trochę w tym pytaniu zawarłeś też najprostszą możliwą odpowiedź, to znaczy, że Iga Świątek przez ostatnie sezony nas niezwykle rozpieściła, czyli przynosiła nam, kibicom, niezwykle wiele radości, wygrywając kolejne turnieje, wygrywając turnieje wielkoszlemowe. Tych turniejów uzbierało się sporo i nagle się okazało, że od ponad dziewięciu miesięcy nie wygrała żadnego turnieju. I nagle wszyscy się zastanawiają, jak to możliwe. Jak to? Ta nasza złota dziewczyna nie wygrywa. Ale to nie znaczy, że ona źle gra. To nie znaczy, że ona jest złą tenisistką. To nie znaczy, że nagle gdzieś jakiś mamy straszliwy regres formy. Oczywiście trzeba się zacząć zastanawiać, jakie są powody tego, że Inga w ostatnim czasie dociera, jak sam powiedziałeś, do ćwierćfinałów, do półfinałów dużych turniejów i nie może iść dalej, bo trafia na zawodniczki, które, no, okazuje się, radzą sobie z nią, tak? Chociaż znowu tenis jest takim sportem, ja to zawsze podkreślam, że nie ma jednej prostej przyczyny tych porażek. To zawsze jest, jakby to są problemy złożone z obu stron siatki, czyli jest dobra dyspozycja rywalki, bo wiemy, że Mira Andrejewa to naprawdę, no, ostatnie miesiące to rewelacyjna forma, czy Aleksandra Ealia to młoda wschodząca gwiazda, naprawdę to jest zawodniczka, która może w Polsce nie jest tak bardzo znana, ale ona będzie grała. A z drugiej strony rzeczywiście jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, kryzys w cudzysłowie, bo ja nie chcę tego słowa tak naprawdę używać u Igi. Zobaczymy, co będzie dalej, tak? Zobaczymy teraz, jak Iga wejdzie na swoją ulubioną nawierzchnię, na korty ziemne.
No właśnie, będzie... przepraszam, i właśnie o te korty ziemne chciałem też spytać. To będzie taki papierek lakmusowy, biorąc pod uwagę to, jak Iga na tych kortach w ostatnich latach dominowała, ile wygrywała, i tutaj będziemy mogli stwierdzić, czy to jest po prostu trochę słabszy okres, czy też rzeczywiście coś gdzieś tam na tym fundamencie, powiedzmy, trochę się ukruszyło.
I tak, i nie, bo znowu trzeba powiedzieć, że Iga nam zawiesiła w zeszłym roku wyjątkowo wysoko poprzeczkę, bo na kortach ziemnych tak naprawdę przegrała jeden mecz, tak? Przegrała półfinał Stuttgartu z Rybakiną, potem wygrała Madryt, wygrała Rzym, wygrała Roland Garros. W ogóle powtórzenie takiego wyniku wydaje się absolutnie jakby szczytem marzeń. Trzeba realnie oceniać możliwości, że raczej jest to niemożliwe. Z drugiej strony, no, gdzie ma złapać pewność siebie, jak nie na swojej ulubionej nawierzchni? Choć znowu, no, to jest trochę takie sprzężenie zwrotne. Tutaj ta presja będzie największa właśnie dlatego, że wszyscy oczekują na kortach ziemnych tych seryjnych zwycięstw Igi Świątek.
Czy dla ciebie to są symptomy, że dzieje się może coś, powiedzmy, niepokojącego, czyli taka nerwowość Igi Świątek, trochę na korcie, trochę taki brak czasami, no, zaryzykuję nawet słowo pewności siebie, ale najbardziej ta nerwowość, to jest coś takiego, co rzuciło się chyba też w oczy kibicom, że Iga Świątek potrafiła bardziej te emocje powściągnąć na korcie i często jakby reagować na wydarzenia z punktu widzenia tego, co pokazują rywalki, a ostatnio częściej jest tak, że sporo niewymuszonych błędów i właśnie jakaś nerwowość się wkrada. I czy to jest dla ciebie jakiś symptom czegoś niepokojącego, czy znowu wypadkowa kilku czynników i nic takiego, co by powodowało, że gdzieś widzisz, że tutaj coś może w przyszłości się, nie wiem, pogłębić na przykład?
Mnie się wyjątkowo podoba to, co powiedział Maciej Synowka w wywiadzie dla Sport.pl w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, bo powiedział, że Iga Świątek do tej pory nie była zmuszona do zażegnywania tego typu problemów, bo z jej atletyzmem, z jej sposobem gry, ona po prostu swoje rywalki tak dominowała, nie zostawiała im powietrza na korcie. Natomiast teraz przyszedł taki moment, który się zdarza każdemu wielkiemu tenisiście, że no trzeba zareagować na to, co zrobiły rywalki po drugiej stronie kortu, czyli trzeba coś dodać, może coś zmienić, może coś ułożyć inaczej. I ja czekam bardzo na tą reakcję ze strony Igi Świątek, bo wydaje mi się, że potem poznajemy wielkiego mistrza, tak? Ona jest niezwykle ambitną zawodniczką i ona chce wygrywać i myślę sobie, że ona też będzie wygrywać, no ale pewne rzeczy musi troszeczkę przebudować w swoim tenisie, może też trochę musi oswoić się z tą myślą, że to, co do tej pory robiła na korcie, nie jest wystarczające, by pokonywać rywalki. Taki przysłowiowy plan B, o którym mówiliśmy, do tej pory nie był jej zbytnio potrzebny, bo ona po prostu tak dominowała na korcie, natomiast może tak być, że i wydaje mi się, że akurat tutaj trener Wim Fisset jest dobrą osobą do tego, żeby coś takiego budować, bo jest to niezwykle doświadczony trener. No, ja słyszałem te teorie, że on krótko pracował z wszystkimi dziewczynami i tak dalej, i tak dalej. Ja mam znowu takie wrażenie, że Iga rzadko zmienia trenerów, więc niewątpliwie ta współpraca, liczę na to, że będzie trwała dłużej. Aczkolwiek znowu jest ten czynnik, który trochę to destabilizuje, czyli to ciśnienie związane z wynikami na kortach ziemnych, gdzie wszyscy oczekują, że ona będzie wygrywać. No i zobaczymy. To wszystko razem się tam miesza w tym kotle. Po prostu będziemy się temu przyglądali bardzo, bardzo szczegółowo. I jeszcze jeden element, który też, i nie mówię to w kontekście Igi Świątek, ale generalnie świata tenisowego, że jeżeli pojawiają się rzeczywiście tego typu zachowania na korcie, to często mają one swoje źródło w sytuacjach pozakortowych. Także to nie musi być tylko i wyłącznie powód ten, który leży bezpośrednio na korcie, natomiast to są absolutnie spekulacje, bo my wiemy za mało. Ten team Igi Świątek jest niezwykle hermetyczny. Te informacje przekazywane tam z wewnątrz tego teamu są bardzo selektywne, bardzo są jakby ograniczone.
Na koniec jeszcze spytam o zawodnika, który też bardzo lubi wygrywać i który ma tej ambicji sportowej w sobie bardzo dużo. Nowak Dżokowicz. No liczyli wszyscy na to, że będzie ta liczba 100 wygranych turniejów przy jego nazwisku. Przegrał finał w Miami z Jakubem Mensikiem, z Czechem, z nastolatkiem, dużo młodszym od siebie o prawie dwie dekady. I zastanawiam się, czy twoim zdaniem Dżokowicz zdąży do tej stówy dojść, do tego, żeby zrobić to, co zrobił Federer, to, co zrobił w przeszłości Jimmy Connors. Czy będzie ta stuwa przy Dżokowiczu, czy jednak Serb może się zatrzymać na tej liczbie 99 wygranych turniejów?
Myślę sobie, że jak w tym roku tego tytułu nie zdobędzie, czy przez cały sezon, to na koniec sezonu jest jeszcze turniej w Belgradzie. To tam już zrobił wszystko, żeby Nowak wygrał. Wydaje mi się, że do tej setki dojdzie, natomiast obawiałbym się, czy będzie to wielki turniej. Raczej wydaje mi się, że już będzie mu po prostu trudno, już nie mówię o turnieju wielkoszlemowym, bo to rywalizacja do trzech wygranych setów. No, to widać było choćby właśnie w nocy z niedzieli na poniedziałek w rywalizacji z Mencikiem, który rewelacyjnie serwował przez cały turniej, no i wygrał dwa sety w tiebreakach. Także będzie ciężko Dżokowiczowi, ale jest w zapasie ten Belgrad. Także myślę, że setka będzie.
Z Adamem Romerem z magazynu Tenis Klub rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański. To już wszystko w tym wydaniu. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.